Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz przez wieczność.
Fight for a great future for Germany!
Każdy z nas, czytając dystopijne książki, czy to tego słynnego Orwella, który został już praktycznie do wyżygu zmaltretowany, szczególnie przez prawicę, która absolutnie nie rozumie tej książki. Każdy, kto zagłębiał się w powieściach właśnie dystopijnych, w pewnym momencie zadał sobie pytanie, czy może nie żyjemy w dystopii. Moim zdaniem tak, tylko tej dystopii nie charakteryzują ludzie w mundurach, przynajmniej jeszcze. Nie charakteryzuje tej dystopii reżim totalitarny. Jawnie opresyjna władza, która próbuje wedrzeć się bezpośrednio, po chamsku, jawnie w nasze życie. Nie. Ta dystopia, w której obecnie żyjemy, jest 1000 razy bardziej gorsza od jakiejkolwiek innej dystopii przedstawionej w dowolnej literaturze science fiction, ponieważ jest ona niesamowicie subtelna i jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. I tylko nasila swoje oddziaływanie z dnia na dzień, zmiękczając konstrukty społeczne, testując, jak daleko może się posunąć, dając przy tym wszystkim ułudę wolności. Zanim przejdziemy do reszty materiału, pragnę podziękować moim wspierającym. Wielkie dzięki dla nowych wspierających, czyli dla Durnego Faceta oraz Fotbeza w najwyższym z możliwych progów, oraz dziękuję również po części trochę weteranom The Barry Light oraz Marco Polo 2326. Dzięki wam, że jesteście i zapraszam do oglądania. Kiedyś sprzedawano nam wizję świata przyszłości, w którym po pierwsze będzie bardzo dużo rybek w akwariach, a po drugie ludzie będą w międzynarodowym, takim szczęśliwym bycie, wszyscy razem sobie żyli, trzymali się za ręce, będą rosły drzewa i wysokie, białe budynki będą piąć się ku górze, pokazując dominację właśnie tej myśli człowieka nad tym światem naturalnym. A skończyło się na skończyło się na dystopii. I to skończyło się na dystopii subtelnej, jak powiedziałem we wstępie. Bo co charakteryzuje dystopię tak sensu stricte, jakbyśmy mieli się zastanowić? Oczywiście ktoś od razu powie, że jest to władza totalitarna, gdzie państwo lub jedna organizacja kontroluje wszystkie aspekty życia społeczeństwa. Czy może obecnie dzisiaj mamy kogoś albo jakąś wąską grupę ludzi, która ma absolutny wpływ na nasze emocje, na to, co oglądamy, jakie informacje do nas dochodzą, kto zasługuje na głos, a kto nie? Na pewno nie ma takich ludzi i na pewno jeżeli są, to wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że należy coś z tymi ludźmi zrobić, jakoś uregulować ich działalność, a państwa na pewno ochoczo postępują właśnie w kierunku przywrócenia debaty publicznej ludziom, a nie na przykład korporacjom. Na pewno politycy to widzą. Prawda? No nie, politycy mają to absolutnie gdzieś i nikogo to nie obchodzi. No bo po co miałoby obchodzić? Politycy w tym świecie są po części więźniami tych mechanizmów. Mechanizmów, które powstały na bazie zwykłych ludzkich emocji i zostały one idealnie skalibrowane pod wypracowywanie jak największych zysków dla feudalnych mocodawców. Politycy w tym świecie są nikim więcej jak ludźmi, którzy muszą się podporządkować algorytmom, trendom, by móc w ogóle istnieć w przestrzeni publicznej. Jest to im też na tyle na rękę, że mogą tworzyć zamknięte środowiska, hermetyczne środowiska dla swoich najwierniejszych fanatyków, co zresztą widzimy po różnych dziwnych, specyficznych grupach, na których ja z trochę masochistycznej przyjemności jestem. Gdy myślimy o dystopii, to myślimy także o powszechnej inwigilacji. Jak dobrze, że nie istnieją dzisiaj byty, które zbierają i magazynują nasze dane w ogromnych, ciemnych halach, gdzie później są one wykorzystywane do idealnego profilowania reklam, które nam się wyświetlają. Jak dobrze, że te dane nigdy nie wyciekły i jak dobrze, że nie były przez nikogo wykorzystywane w złych celach. Zawsze mnie to zastanawia, kiedy o tym wszystkim myślę w kontekście także prawicy, która widząc problemy magazynowania danych przez ogromne korporacje, nie widzi zbytnio problemu. Ale gdy państwo chce na przykład, spisać przedsiębiorców i to, czym oni się zajmują, na potrzeby egzekwowania podatków, by móc z tego finansować w ogóle działalność państwa oraz usług, z których korzystamy, to wtedy słyszymy pisk. I nagle jest ogromny problem, bo jak to państwo, którego przedstawicieli wybieramy, w demokratyczny sposób, ma mieć dostęp do naszych danych? Wiadomo, że lepiej jak dostęp do naszych danych ma jakiś zagraniczny hegemon, ogromna korporacja bez twarzy i duszy, której celem jest czysty zysk. I broń Boże, nie możemy opodatkować tych ludzi, no bo przecież oni tak ciężko pracowali. W dystopiach zawsze są społeczeństwa hierarchiczne, silnie zhierarchizowane, gdzie każdy zna swoje miejsce, gdzie każdy jest jednym z wielu trybów. trybików w ogromnej maszynie. Jak dobrze, że dzisiaj tak nie jest. Jak dobrze, że dzisiaj absolutnie, no jest demokracja, wiadomo, nie, mordeczko? Jest demokracja i wybieramy ludzi, którzy mają największy wpływ na nasze życie. Prawda, że ci ludzie są wybierani w demokratyczny sposób? Prawda, że mamy jakikolwiek wpływ na to, jak oni działają, jak postępują i co robią z otaczającym nas światem? Rozkminka. Ale prosiaczek, tyle waku. Przecież wybrał ich rynek. Niewidzialna ręka wolnego rynku. Głos silniejszy od demokracji. Bo przecież musieli produkować niezbędne dla człowieka dobra, by znaleźć się tam, gdzie dzisiaj są. Przecież każdy z nas, gdyby odpowiednio szybko wstawał, mógłby być tym człowiekiem na górze. No przecież wystarczy tylko chcieć. Mordeczko, halo, skup się. Wystarczy tylko chcieć. Bo przecież to nie tak, że jest jakaś piramida społeczna, gdzie każdy pilnuje swojej pozycji, nie pozwalając ludziom z dołu tej piramidy wejść chociaż na milimetr do ich segmentu. Powiedziałem coś o środowisku naturalnym. Widzieliście, że w tych wszystkich filmach albo książkach zazwyczaj to środowisko jest zdegradowane? No, mam dla was złe wieści. Nie czytajcie lepiej tego, co piszą naukowcy. W książkach dystopijnych często też mówi się o wykorzystywaniu technologii jako narzędzia do kontroli populacji. Jak dobrze, że nie żyjemy w świecie, w którym giganci technologiczni stworzyli urządzenia, od których uzależnili cały świat, całe łańcuchy dostaw, całe życie społeczne, politykę czy nawet religię. Jak dobrze, że warunki życia ogólnie dla całej populacji na świecie są super, prawda? Prawda? Świat ma dzisiaj bardzo wiele problemów, szczególnie świat, jaki znamy, czyli ten zachodni. Mierzymy się z problemami związanymi z migracją, czy to w kontekście wpływu ekonomicznego, czy to całej narracji, która wypycha skrajne siły na podium politycznego wyścigu. Mamy do czynienia z wzrastającą niechęcią co do instytucji naukowych. Mamy problemy, jeżeli chodzi o rozróżnianie prawdy od kłamstwa. Rosnące uzależnienie od technologii, którego nie da się pozbyć, ponieważ technologia jest nieodłączną częścią naszego życia i będzie nią coraz bardziej, coraz większy problem z epidemią samotności, nie tylko wśród młodych mężczyzn. Coraz bardziej widoczne rozwarstwienie ekonomiczno-społeczne. Wspomniane wcześniej zmiany klimatu, które będą miały i tak naprawdę już mają wpływ na przykład ceny żywności, na to, jak funkcjonuje rolnictwo, jakie znamy. Borykamy się z problemami często fatalnego zagospodarowania miast. Generujemy strasznie dużo odpadów, generalnie jako cała ludzkość. A wina za to nie jest zrzucana na emitentów plastikowych, na przykład opakowań, tylko na konsumentów. Mierzymy się z rosnącymi problemami, na przykład w kontekście rasizmu, który wraca. Do tego wszystkiego dochodzi coraz gorsza jakość jedzenia, coraz mniejsza dostępność finansowa tego jedzenia, coraz mniejsza dostępność mieszkań. Niepokoje na świecie i niestabilna sytuacja międzynarodowa. Absolutna inwigilacja przez firmy prywatne, a do tego powielanie szkodliwych wzorców w mediach społecznościowych, takich jak na przykład zwykła patologia, mówiąc kolokwialnie. Do tego obserwujemy rosnącą polityczną przemoc i akceptację do tej przemocy. Świat nigdy nie był idealny i nie o to w tym chodzi. Nieidealny świat od razu nie musi być dystopią. Dystopię zaczynamy widzieć w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie mimo własnej pracy kupić mieszkania, zbudować domu, mieć gdzie po prostu się rozwijać jako człowiek, mieć miejsce, w którym możemy założyć rodzinę. Dystopia zaczyna się w momencie, kiedy ludzie zamykają się w czterech ścianach i robią to po to, aby móc obcować na przykład z nieistniejącymi ludźmi, w postaci na przykład sztucznej inteligencji. Dystopia to na przykład czasy, w których jesteśmy najbardziej wydajni w całej naszej historii. Potrafimy produkować rzeczy szybko, tanio i na masową skalę, ale mimo to pracujemy coraz więcej za coraz mniejsze pieniądze, nie mogąc zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Potrzeb, które naturalnie z rozwojem człowieka rosną. Z rozwojem człowieka jako cywilizacji, która wybiega, a przynajmniej stara się wybiegać w przyszłość. Dystopia to także przemoc. Niczym nieuzasadniona, masowa przemoc. Przemoc obecnego systemu, który próbuje się utrzymać. Systemu, który nie cofnie się przed niczym, by zapewnić sobie ciągłość. Jednak wiecie, końcowo najbardziej dystopijne w tej całej naszej opowiastce, w tym całym materiale i w tym wszystkim, o czym dzisiaj powiedziałem, najbardziej dystopijne nie są te rzeczy same w sobie. Najbardziej dystopijna jest wyuczona obojętność całych społeczeństw na te problemy. Obojętność, która tylko umacnia ten system, legitymizując oprawców i stawiając ofiary w roli winnych. I w gąszczu tych wszystkich problemów, tego całego zła, rośnie frustracja, by ten system zmienić. Ale nie rośnie ona tam, gdzie wyrosnąć powinna. Nie rośnie ona na stopie ekonomicznej. Nie rośnie ona w kontekście właśnie tej rozmowy na temat dostępu do zasobów. Ta dyskusja rośnie na gruncie emocjonalnym. Rośnie na podstawie wojny kulturowej. Wymyślonego sztucznego tworu, który powstał po to, aby odwrócić uwagę od czynników socjoekonomicznych na rzecz rozładowywania swoich negatywnych emocji i szukania winnego tam, gdzie tak naprawdę go nie ma. Więc tak oto końcowo budzimy się w systemie, w którym pojawiają się ludzie, którzy mówią o obaleniu tego systemu, a w rzeczywistości jedyne, co oferują, to skanalizowanie negatywnych emocji na przykład imigrantów albo na, nie wiem, mniejszości. Więc tym gwoździem do trumny w kontekście całego tego już teraz wystarczająco dystopijnego systemu będą ludzie, którzy w ramach obietnic zmiany i zwalczania tego systemu tylko go umocnią. Tylko umocnią negatywne emocje, negatywne schematy, sami doprowadzając do kolejnych krzywd. I tak to się kręci w kółko. Jeżeli ktoś teraz uważa, że jestem odklejony, to zachęcam go do zapoznania się z tym, jakie siły polityczne w Europie zdobywają na popularności. Zachęcam także, aby zapoznał się z postacią Donalda Trumpa, który zaczął normalizować tego typu podejście i działania. To właśnie od Donalda Trumpa zaczął się skrajny zwrot w prawo, którego celem jest skanalizowanie negatywnych i naturalnych emocji wobec systemu, który sami sobie zbudowaliśmy jako ludzkość. Czy widzę światełko w tym tunelu? Trochę tak. Zawsze jest tak, że w takich czasach i w takich momentach wydaje nam się, że to już praktycznie koniec świata, że świat za chwilę się skończy, więc bardzo możliwe, że po tej dystopii przyjdzie renesans. Ale czy przyjdzie? Tego nie wie nikt. A nawet jeżeli ten renesans przyjdzie, to kwestią czasu jest tylko i wyłącznie powrót do starej, dobrej, cyberpunkowej dystopii, w której wszystko ma swoją cenę i liczą się tylko najsilniejsi. A państwo jest słabe wobec silnych i silne wobec słabych. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Miał formę luźnego przemyślenia mojej perspektywy na to, jak dzisiaj wygląda świat. Myślę, że ta perspektywa i zauważenie tego, jak to wszystko funkcjonuje, może być dobrym punktem zwrotnym do czerpania wiedzy. Czerpania wiedzy na temat tego, jak działają systemy ekonomiczne, jak wygląda nasz klimat na ten moment oraz jaka przyszłość polityczna kształtuje się nie tylko przed nami jako Europejczykami, ale przed całym światem. Warto jest wiedzieć, co nas czeka, a przynajmniej zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądać przyszłość. I to tyle. Jeżeli uważasz moją pracę za wartościową, zachęcam do zostania wspierającym. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję obecnym wspierającym i zachęcam do udzielania się w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze i staram się odpowiadać na te bardziej konstruktywne. To by było na tyle i do następnego. Mówił do Was Prosiaczek. Cześć!